Ze względu na to tempo chciałbym was zaprosić do Ewangelii Mateusza, do 28 rozdziału. Przeczytamy wielki nakaz misyjny, ale skupimy się w nim na takim aspekcie, którego może jeszcze nigdy nie słyszałeś, chociaż pewnie słyszałeś ode mnie, jeśli przychodzisz na nabożeństwa tutaj. Nie będziemy robić jakiejś głębokiej analizy tego tekstu, po prostu podkreślimy jedną rzecz i pójdziemy dalej ze względu na tą ilość obowiązków, które mamy dzisiaj do siebie jeszcze przed sobą, więc postaram się, żeby naprawdę tutaj podkreślić jedną rzecz ze słowa, która również wiąże się z naszym zadaniem jako Kościoła, rzucić taką informację i po prostu zostawić ją, żeby gdzieś tam Duch Święty nad tym pracował. 28 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 16 do końca Ewangelii, do końca rozdziału. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. I gdy zobaczyli Go, pokłonili Mu się. Uwielbili Go. Dali Mu chwałę. Podkreśla to słowo w oryginale. Lecz niektórzy wątpili. Tak, to z poprzedniego kazania. Ten tekst również. A Jezus poszedł i powiedział im, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Tak jak mówiłem poprzednim razem, jest to dla mnie niesamowita sytuacja, że 11 uczniów staje twarzą w twarz ze zmartwychwstałym Chrystusem. I nawet wśród nich są dwie reakcje. Nawet wśród nich są dwie reakcje. I czasami, kiedy czytamy takie fragmenty jak ten, to myślimy sobie, jak to możliwe? Chłopaki, no co wy? Dajcie spokój, no jak mogliście? Ani przez chwilę nie przejdzie nam na myśl, że być może, gdybyśmy byli na ich miejscu, również niektórzy z nas znaleźliby się w tej drugiej grupie. Stoisz oko w oko ze zmartwychwstałym Chrystusem, z którym chodziłeś przez 3 lata, codziennie z Nim przebywałeś, jadłeś, spałeś, słuchałeś, przynajmniej kilka razy słyszałeś o tym, że umrze i zmartwychwstanie. I w momencie, kiedy te rzeczy się dzieją, kiedy to dochodzi do skutku, zmartwychwstały Chrystus stoi przed tobą twarzą w twarz, część pada na ziemię i oddaje Mu chwałę, a część mówi... Nie, niemożliwe. Niemożliwe. Część wątpi. I Kościół jest takim miejscem, gdzie będą ludzie, którzy wierzą, ludzie, którzy wątpią. Oczywiście gdzieś tam bardziej doceniamy wiarę niż zwątpienie, ale widzę dzisiaj też, że jest to w pewnym sensie normalna rzecz, że będą ludzie, którzy wątpią. Będą ludzie, którzy potrzebują trochę więcej czasu. To są ludzie, którzy potrzebują trochę więcej łaski. To są ludzie, których nie możemy od razu potępić za niewiarę. To są ludzie, którzy po prostu z różnych doświadczeń życiowych, może zawodów, różnych przygód z Panem Bogiem, a wiemy, że jak czytamy Biblię, jeśli czytamy Biblię, to wiemy, że nie zawsze te przygody kończą się pozytywnie, czy po prostu przebiegają tak kolorowo. Przychodzi zwątpienie. To jest normalne. I chciałbym powiedzieć każdej osobie, która ma problem z takim szalonym zaufaniem, z taką, ja bym wręcz powiedział, ślepą wiarą, która nie zadaje żadnych pytań, że Jezus cię nie przekreśla. W gronie 11 byli wątpiący i żaden z nich nie przestał być jednym z 11. Oni nadal doświadczyli Bożej mocy, oni dalej doświadczyli zmartwychwstałego Chrystusa, do nich też ten nakaz został skierowany, oni też później w Dziejach Apostolskich zostali wypełnieni Duchem Świętym, oni też zostali wysłani, oni też widzieli potężne rzeczy, pomimo że wątpili. Amen?
Amen.
Bóg rozprawia się z niewiarą w twoim życiu. Bóg rozprawia się ze zwątpieniem. Będzie tak, że nawet może być tak w twoim życiu, że będzie okres wiary, potem okres niewiary, potem znowu okres wiary i znowu okres niewiary. Tak też może się zdarzyć. I Bóg w łaskawości swojej, i ważne jest to też dla Kościoła, żeby Kościół to usłyszał, że my nie skreślamy takich ludzi. Wiecie, ja kiedyś przez 2 lata, ja i Aneta, przez 2 lata regularnie spotykaliśmy się z jedną dziewczyną, która, opowiadałem też może to już kiedyś, chociaż nadal to jest świeża historia, bo ona 2 lata temu wyszła za mąż, ale może nie będę mówił zbyt dużo, już więcej szczegółów życia, ale przez 2 lata spotykaliśmy się z dziewczyną, która z jednym z warszawskich kościołów, i mówiąc z warszawskich, nie podaję nazwy, nie mówię kto, nie mówię dlaczego, bo ich błogosławię i na pewno jestem dobrej myśli, że nie mówią tak każdemu, ale to była osoba, która była w skrajnej depresji i od lat była na lekach antydepresyjnych i na grupie dla kobiet w warszawskim kościele usłyszała, że za każdym razem, kiedy bierzesz leki antydepresyjne, to tak jakbyś modliła się do diabła, żeby cię uzdrowił. Takie słowa usłyszała od liderki, od swojej liderki. I w poczuciu potępienia, w poczuciu tego, że jest kimś, kto igra sobie z Panem Bogiem, i to bardzo ostro, natychmiast odstawiła leki antydepresyjne i doszło do prób samobójczych. I już wtedy liderki przy niej nie było. Wtedy liderki przy niej nie było. Kiedy były próby samobójcze, kiedy było załamanie, kiedy była obniżka, kiedy był chaos spowodowany brakiem balansu chemicznego w organizmie. Nie było. Kiedy weszliśmy z Anetką w jej życie, natychmiast nakazaliśmy jej przyjmować z powrotem leki i rozpoczęliśmy długi, bo prawie 2-letni proces budowania tożsamości chrześcijańskiej. Kim jestem w Jezusie Chrystusie? Co Chrystus zrobił na krzyżu? Co się zadziało? Kim ja jestem? Jestem dzieckiem Bożym. Tam były różne rzeczy, o których naprawdę dużo różnych skomplikowanych aspektów, o których nie będę opowiadał, ale to trwało. Trwało 2 lata i nie było takiej, nie wiem, silnej wiary, która mogłaby, wiecie, zdeptać te tabletki natychmiast. Natomiast po mniej więcej 7-8 miesiącach tam z całej tabletki, przy oczywiście konsultacji z lekarzem, też przeszła na 3/4, potem na pół, potem na 1/4, potem zrezygnowała w ogóle. Mniej więcej 2 lata temu wyszła za mąż, jest w tej chwili mamą. Jest całkowicie wolna od depresji. Dała nam prezent z Anetką, zaprosiła nas tutaj w Otwocku do kawiarni i dała nam prezent, który, wręczając go nam, powiedziała: dzięki wam wyszłam z depresji. Rozumiecie? I w gronie 11 uczniów byli ludzie, którzy, kiedy zmartwychwstały Chrystus przed nimi stanął, bo zobaczcie, 11 uczniów poszło na górę. Być może byli tam inni ludzie, ale 11 uczniów, o nich wspominał Mateusz, oni poszli, oni zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa i pokłonili mu się, okej, pokłonili mu się, wygląda na to, że wszyscy, ale niektórzy wątpili, niektórzy mieli zwątpienie w swoim sercu. I Bóg to też widzi. Bóg widzi, ja miałem niejednokrotnie zwątpienie w swoim życiu. Niejednokrotnie zmagałem się ze zwątpieniem w swoim życiu. Uważam, że prawdziwa wiara musi mieć miejsce na zadawanie pytań, inaczej jest ślepa, inaczej jest irracjonalna, a Bóg dał nam rozum. Musimy zmierzyć się z pewnymi rzeczami. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi? Dlaczego to? Dlaczego tamto? To są pytania, które wypływają z tego, że chcemy zrozumieć pewne rzeczy i nie zawsze jest nam łatwo. I Bóg cię nie potępia za to, że ty masz pytania, które zawierają w sobie ziarno zwątpienia. I to ciebie nie przekreśla jako usługującego, wcale nawet jako apostoła cię to nie przekreśla. Bóg to widzi, Bóg pracuje z nami, Bóg jest łaskawy, Bóg jest tym, który prowadzi nas w procesie wzrostu, o którym za chwilę powiemy. On prowadzi nas w procesie uświęcenia i prowadzi nas do dojrzałości. I każdy z nas jest na różnym etapie, bez względu na czas. Jedną też z rzeczy, których uczyliśmy się w Kościele, jest to, żeby zrozumieć, że masz ludzi, on tam podzielił Kościół na 5 klas, czy chrześcijaństwo podzielił na 5 takich etapów, wiecie, goście, tak, później jakaś tam ludzie w szpitalu, prawda, tacy zainteresowani, którzy wpuszczają Boga do swojego życia, część rodziny, to już tacy członkowie, prawda, ludzie, którzy się uczą, szkoła, też te rzeczy, o których ja mówię, Kościół jako rodzina, Kościół jako szkoła, Kościół jako szpital, tak, to co roku słuchacie, nie będę powtarzał. On też to robił, on pokazywał, że tylko on jak gdyby dodał jak gdyby coś, co dla mnie jest też cenne, że on mówi, że nie możesz na przykład człowieka, który jest w szpitalu, wprowadzić do grupy domowej, która jest szkołą. No nie możesz. Nie możesz, po prostu musisz dla niego stworzyć nową przestrzeń. Musisz dla niego stworzyć nową grupę. To była dla mnie cenna myśl, którą w ogóle muszę gdzieś tam przeanalizować i przemyśleć, jak pójść z tym dalej. Ale faktycznie ma rację. Dobra, ale odbiegam od tematu. Więc było zwątpienie. Okej, idąc dalej. Jezus podszedł i powiedział tym ludziom. Niektórzy wątpią, niektórzy uwielbiają. On im mówi, dana mi jest wszelka władza. Pamiętacie słowo władza? Analizowaliśmy na poprzednim kazaniu, więc nie będę w to wchodził dzisiaj, tych, których nie było. Kocham was, ale odsłuchajcie online. Dana mi jest wszelka władza, wszelki autorytet, ta eksusia. Dana mi jest wszelka władza na ziemi, na niebie i na ziemi. I co dalej? Dlatego idźcie. Pamiętacie Mojżesza? Napatrzyłem się, nasłuchałem się, stąpiłem, żeby wyzwolić lud, dlatego idź. Nie? Panie, chcesz zadziałać? Znasz mój adres? Albo nie, znasz jego adres? Nie? Pan przychodzi, chce uwolnić twojego sąsiada. Tak, tego, którego podejrzewasz, że jest antychrystem. Dlatego idź. Panie, ale tak zadziałaj, zmień go, tam porusz, porusz jego świecznik i tak dalej, nie? Dlatego idź. Dlatego idź. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu, zstąpiłem, wyprowadzę ich do ziemi obiecanej, ziemi pełnej mleka i miodu. Halleluja! Dzięki ci, Panie Jezu, dlatego idź. Nie, no co ty. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, dlatego idźcie. I wiecie, kochani, idąc za Panem przez te 20 lat, nie jestem w stanie policzyć, ile razy byłem na konferencjach misyjnych opartych o wielki nakaz misyjny, który tak naprawdę dzisiaj czytamy. Tak się ten fragment Bożego Słowa nazywa. Wielki nakaz misyjny ma swój skrót WNM. Jak przeczytasz jakąś książkę, otwierasz WNM, to wiadomo, że to jest wielki nakaz misyjny. Prawda? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wszyscy to wałkują. I przede wszystkim, słuchajcie, ja kiedyś byłem na konferencji na tym podium był taki wielki napis, od ściany do ściany, i on zawierał jedno słowo z tego wersetu. Jak myślicie, jakie to było słowo? Idźcie. Tak? Jak byliśmy za granicą na takiej konferencji, to był wielki baner na całe ścianę i tam musieli pewne rzeczy powymyślać po bokach, dlatego że po angielsku jest to jedno krótkie słowo składające się z dwóch liter. Mówi go. Nie? Więc już tą wielką ścianę trzeba było zapełnić pewnymi rzeczami. Go! Idźcie! I bardzo często również w historii Kościoła, co wszystko było dobre, to nie jest absolutnie żadna krytyka z mojej strony, to były dobre rzeczy. Podkreślano to, że Kościół ma iść. My mamy iść, 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 iść. Dlatego kościoły wysyłały misjonarzy, kościoły zakładały towarzystwa misyjne, kościoły organizowały różne organizacje misyjne, które wysyłały ludzi po to, żeby ludzie szli na cały świat, więc wysyłali ludzi do, nie wiem, do Afryki, do Indii, do Chin, tak? Na grupie domowej poprzednio rozmawialiśmy o Jackie Pullinger, tak, i o jej misji w Hongkongu, jak wiecie, wchodziła wieczorem taka kobitka, nie wiem, czy ją kiedyś widzieliście, ona w tej chwili, to my tam sprawdziliśmy, ja myślałem, że ona już nie żyje, ona jeszcze żyje, babcia, kochana taka babcia, słuchajcie jej kazań, naprawdę, jak ona wchodziła wieczorami do Opium Dens, czyli do tych barów, gdzie się pali opium i po prostu kładła ręce na ludzi, bo oni byli nieprzytomni, oni spali, ona kładła ręce i mówiła: Panie Jezu, błogosław tego człowieka, Panie Jezu, zbaw tego narkomana, Panie, wyrwij go z nałogu. I ci ludzie, którzy spali naćpani, ona się o nich modliła, oni dzisiaj są pastorami w kościołach, które ona pozakładała. W ciągu dnia, słuchajcie, ta kobieta, ta babinka, mówię, no obejrzyjcie ją na YouTubie, ona wynajmowała uciekło mi słowo, ona wynajmowała dziewczyny, prostytutki na godzinę, bo nie miała inaczej do nich dostępu, płaciła za godzinę usługi, szła z nią do hotelu godzinę i siedziała z nią godzinę, głosiła jej Ewangelię. Kobieta, która kiedy poszła do organizacji misyjnej, to powiedziano jej, że nie może być misjonarką, ponieważ A, jest kobietą, B, nie ma seminarium. Później została doktorem teologii, ale później. I C, nie miała przy sobie mężczyzny. Więc zaczęła, odrzucona przez organizację misyjną, zaczęła jeździć po kościołach, opowiadać o swoich marzeniach. Zaczęli znajdować się ludzie, którzy patrzyli ponad status quo i dali jej na bilet do tego Hongkongu. I pojechała bez wsparcia, bez żadnej organizacji, która za nią stała. Pojechała, bo miała na sercu Hongkong i to jeszcze najgorszą dzielnicę. I wiecie co? Kiedy powstał setny któryś kościół założony przez nią, wtedy organizacje misyjne zaczęły się nią interesować. Pewnie dlatego, że chciały w statystyki sobie wpisać kościoły, które pozakładała. Jackie Pullinger. Jest jej książka Chasing the Dragon. Po angielsku, w Polsce chyba nie ma, ale jeśli ktoś by chciał, mam tą książkę. Mogę podesłać, nie wiem, wysłać, jak ktoś czyta. Ale są też jej kazania, naprawdę. Jackie Pullinger. Zachęcam bardzo serdecznie do zapoznania się z jej historią. Więc idźcie! Idźcie, to podkreślano, cała historia ruchu misyjnego, interpretacji wielkiego nakazu misyjnego była oparta na tym słowie. Idźcie, go! Rzecz zaczęła się zmieniać kilka lat temu. Wiecie, świat poczynił ogromne postępy, również w dziedzinie nauki Nowego Testamentu. W ostatnich latach, w ostatnich 50-70 latach zostało odkryte bardzo dużo różnych pism greckich. Język grecki jest rozumiany w nowy sposób. Gramatyka grecka jest rozumiana w nowy sposób. Syntaksa języka greckiego jest rozumiana w nowy sposób. I dlatego też zachęcam zawsze, żeby korzystać z bardziej współczesnych tłumaczeń, ponieważ one zwracają uwagę na pewne rzeczy, które gdzieś tam w historii były tłumaczone tak, że może nie do końca tak jest. To akurat nie wpływa w większości na teologię, szczególnie teologię tego, kim jest Chrystus, Nowego Narodzenia, podstaw, fundamentów, ale czasami wpływa na pewne rzeczy. Tak na przykład jest w tym wersecie. Werset 19 w naszym języku polskim, ja tam specem od ortografii czy tam gramatyki raczej nie jestem. Wiecie dobrze o tym, że ja skończyłem szkołę, dlatego że moja mama była tam częściej niż ja. I mimo, że oczywiście jestem po studiach i tak dalej, czytam w języku greckim, staram się przynajmniej 5 minut dziennie czytać Nowy Testament w języku greckim, słucham też Nowego Testamentu w języku greckim, staram się, idę dalej, ale nie jestem tutaj po to, żeby błyskać jakąś tam wiedzą i tak dalej. W każdym razie mamy w języku polskim, w naszym przekładzie, w moim przekładzie są tu trzy słowa, które są w takim trybie nakazującym. Jakie to są słowa?
Idźcie.
Czyńcie. I chrzcijcie. Tak? Mamy tutaj takie trzy słowa, które są w takim w języku polskim, są w trybie nakazującym. Idźcie, czyńcie uczniami, czy czyńcie i chrzcijcie. Okazuje się, że w języku greckim tylko jedno z tych słów jest w trybie rozkazującym. I okazuje się, że nie jest to słowo idźcie. Słowo idźcie bardziej w języku polskim, no ciężko jest to przełożyć, ale raczej powinno to brzmieć idąc, w trakcie, gdy będziecie szli. Tak? Czy gdy będziecie szli. Również nie jest to słowo chrzcząc. Chrzcicie to nie jest słowo w trybie nakazującym. W trybie rozkazującym jest tylko jedno słowo zostało. Które? Czyńcie uczniami. Czy to zmienia perspektywę interpretacji nakazu misyjnego? I tak i nie. Kościół absolutnie nie jest zwolniony z tego, żeby iść. Mamy iść. Mamy iść na cały świat. Oczywiście to jest słuszne, to jest prawdziwe. Natomiast nie jest to też słowo chrzcząc. I na pewno chrzcząc ich, a nie chrzcząc je. Czyli chrzcząc uczniów, a nie chrzcząc narody. Jak to kiedyś było, prawda? Całe narody chrzczono. Nie, mamy chrzcić uczniów. Natomiast co to zmienia, że jedynym słowem w trybie rozkazującym w tym wersecie jest czyńcie uczniami? Wiecie, co to dla mnie zmienia? Ja ewangelizację kiedyś jako młody wierzący postrzegałem z perspektywy tego, trochę też jak było w moim życiu. Przynajmniej jakie my mieliśmy tego zrozumienie, bo w praktyce w moim życiu to było to, o czym chcę dzisiaj mówić, ale ewangelizacja to jest wygłosić komuś zbiór prawd, tak, ABC, czy też cztery prawdy duchowego życia, zależnie od tego, jakiego narzędzia używasz, to są wszystko dobre narzędzia. Mamy wygłosić komuś Ewangelię i co? I tyle. Nie? To jest to, spełniłem swoje zadanie. Ewangelia została wygłoszona. Co się stanie później z tym człowiekiem, to już nie moja sprawa. Tymczasem wielki nakaz misyjny mówi, że mamy czynić ludzi uczniami. I co to znaczy? No oczywiście w naszym zrozumieniu, od razu to też z konferencji fajnie to facet przedstawił, nie? Chociaż oczywiście ode mnie słyszeliście to dużo wcześniej, zanim tam pojechałem. Po prostu użyję kilku jego słów. To jak to jest w szkole? W szkole czy szkoła nam, Europejczykom, to się... Co? 80% wiedza. Tak? 20% to jest praktyka i to dobrze, że tyle. A serce to w ogóle zero, co mnie to obchodzi, do czego ty masz, wiesz, jesteś słaby z fizyki, nie obchodzi mnie to, że jesteś świetnym plastykiem, masz kuć fizykę. Nie? Masz kuć fizykę, bo z tego jesteś słaby. I co mnie to obchodzi, że jesteś utalentowany w innych rzeczach? Nie? Interesuje mnie to. Ty masz podciągnąć te rzeczy. I co? I człowiek wkłada swój wysiłek, całą swoją energię w to, żeby podciągnąć do poziomu miernoty w to, w czym jest mizerny. Nie? I stąd wśród studentów mamy później 4Z, tak? Zakuj, zdaj, zapomnij, zapij. Zapamiętaj. O, chrześcijańska wersja, zapamiętaj. Super. Aleluja. Nie? Bo podciągam całą swoją energię, wkładam w to, żeby podciągnąć moje mizerne strony do poziomu miernoty. I potem okazuje się, że jest godzina 23 i ja mam dosyć już tego wszystkiego, na książkę nie mogę patrzeć i na rzeczy, z których jestem silny i w których jestem utalentowany, czy wręcz może nawet obdarowany, co?
Nie ma czasu.
I potem wypuszczamy z tej przemielonej maszynki do mięsa takiego gościa, który ani nie umie, ani nie wie, ani nie zrobi. I potem jest silne zderzenie z pracą zawodową i człowiek co? Uczy się od nowa. Tymczasem na przykład brat, który miał ten wykład, uważał, że powinniśmy w naszym polskim kontekście słowo uczeń tłumaczyć słowem czeladnik. I użył obrazu kowala. Stoi sobie kowal w brudnym fartuchu, rypie młotem w kawał rozgrzanej stali, a ten gościu stoi obok i co? I robi notatki na temat składu chemicznego stopu żelaza, z którego wykuwane jest narzędzie, tak?
Oblicza siłę uderzenia.
Dokładnie, nie? Wiecie, długopis mu się przepala, kartki mu się zapaliły od pieca, ale wiecie, jedziesz, nie? Nie, on stoi w fartuchu obok i patrzy. Ewentualnie pyta, a czemu walisz z tej strony? A czemu przestałeś walić tu, a zacząłeś walić tam? A o co w tym chodzi? Czemu po raz trzeci czy czwarty wkładasz do ognia, a potem do wody? O co w tym biega? On mówi, dobra, młody, ty weź się, przestań się mądrzyć, dawaj, wskakuj, bierz młotek. No nie ten młotek, tamten młotek, tamten jest na późniejszym etapie, to jest ten pierwszy. Bierz go, wal. No gdzie, no co ty walisz, co ty, tak to się, nie wiem. Tak to się krowę do zagrody zapędza, wal. No nie pod takim kątem, no co ty, wal w ten sposób. A czemu? Nie no, stary, poczekaj, źle młotek trzymasz. I co? I ustawia mu te palce na młotku. Tak trzymaj młotek. Wtedy nie będziesz go powstrzymywał, będzie sprężynował, nie zmęczysz sobie nadgarstka. Tak to robisz. Okej, dobrze, tak jest, podtrzymaj to, super. I co? Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień. A potem co? Przychodzi, okej, dzisiaj robisz podkowy. I idzie. Czyńcie uczniami wszystkie narody. I zobaczcie, że Jezus o tym mówił. Oczywiście zaraz powiedział o chrzcie, chrzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiecie co? Ja mam dosyć teologów, którzy mówią, o, w Dziejach Apostolskich chrzczono w imię Jezusa, ja muszę być kolejny raz ochrzczony w imię Jezusa. Księga Dziejów Apostolskich to jest księga historyczna, która opisuje wydarzenia. Jedynym fragmentem, który w historii Kościoła od Didache aż po dzisiaj, czyli od 90 roku pierwszego wieku aż do dzisiaj, historia Kościoła wskazywała, że formułą chrzcielną jest Mateusza 28:19. Tu masz formułę chrzcielną, pokazywać jak chrzcić. Dzieje apostolskie pokazują sam fakt tego, że ktoś został ochrzczony, dlatego mówią, ochrzcili go w imię Jezusa. Ponieważ tutaj również jest powiedziane, że chrzci ich w imię, liczba pojedyncza, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale nie jest powiedziane, chrzci ich w imię Jezusa. Jest powiedziane, chrzci w imię, liczba pojedyncza, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc tutaj mamy formułę chrzcielną, tu mamy instrukcję tego, jak chrzcić. Dlatego kiedy chrzczę, zadaję ci kilka pytań, a potem łapię cię i zanurzam cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest chrzest. I to jest chrzest w imię Jezusa. Ale dobra, to taka wstawka. I więc czynimy uczniami i werset 20. Co mówi werset 20 na temat właśnie tego, co jest celem uczniostwa? Mamy ich nauczyć tego, żeby potrafili wszystkie pięć działów teologii systematycznej wypowiedzieć natychmiast, tak? Teologia właściwa, pneumatologia, chrystologia, tak? Hamartiologia, eklezjologia. Tak? No jeszcze jest podział, bo tam można jeszcze na 7 rozciągnąć, jest angelologia i jeszcze eschatologia, tak? Więc można to rozciągnąć. Tak? Tego mamy uczyć? No to oczywiście to jest potrzebne, jest przestrzeń na takich ludzi w Kościele. Ja cenię sobie teologię, zresztą każdy, kto przychodzi na grupę domową, którą prowadzę, którąś z tych, które prowadzę, to dobrze o tym wiecie, że ja cenię sobie teologię i będę was wałkował dalej. Jest na to przestrzeń, potrzeba, tak? Każdy z nas jest teologiem, pytanie czy kiepskim, czy dobrym. Ale co podkreśla Jezus? Czego mamy uczyć? Uczyć przestrzegać. Wykonywać. Robić. Tak? Uczyć robić. Uczyć wykonywać wszystko, co wam przykazałem. Uczyć przestrzegać. Uczyć zachowywać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Co to zmienia? Dosłownie ostatnie kilka zdań. Co to zmienia dla nas? Ci z was, którzy przebrnęli razem ze mną przez miesiąc wizji, widzieliście to nieraz na slajdzie. Jednym z elementów wizji tego kościoła jest uczniostwo. O co chodzi w uczniostwie? Dlaczego wkrótce, kiedy skończymy dary Ducha Świętego, rozpoczynamy 24-tygodniowy kurs uczniostwa? Czemu to robimy? Ten kurs uczniostwa jest tak prosty, że aż banalny, ponieważ nie ma się skupiać na wiedzy, ale ma skupiać się na tym, żeby każdy z nas uczył się przestrzegać. Żeby każdy z nas stawał się podobny jak czeladnik, naśladując czyny swojego mistrza i szedł za nim. Chcemy poprzez ten okres w naszym zborze, chcemy poprzez ten czas odkryć Twoje mocne strony, silne strony, obdarowane strony, talenty, Boże rzeczy, które Bóg włożył w Twoje serce i chcemy pomóc Ci rozwijać się w nich, a nie wskazywać na te mierne i mówić, żebyś skoncentrował się na podciągnięciu tych rzeczy do poziomu mizernego. Chcemy rozpoznawać obdarowania. Oczywiście ja nie mówię o tym, że mamy zaniedbać słabe strony. Nigdy o tym nie powiedziałem. One muszą mieć jakąś przestrzeń do tego, żeby starać się widzieć jakiś progres również w nich. Ale musimy skupić się na silnych stronach, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i, uwaga, w naszym zborze. Wiecie, że nasz zbór ma silne strony i słabe strony? Nasz zbór ma swoje słabe strony. Nie możemy ich porzucić, nie możemy ich zostawić, ale nie możemy wyssać całej energii, którą mamy nad pracowanie nad czymś, co sprawi, że cel, w którym Bóg nas prowadzi, obdarza, wyposaża i zaopatrza, zostanie zaniedbany poprzez to, że skupimy się na czymś innym. Wdowy były zaniedbane przez pierwszy Kościół? Miały pretensje. Do kogo miały? Do apostołów. A do kogo? I co apostołowie powiedzieli? Okej, to dobra, zostawimy natychmiast to, czym się zajmujemy i pójdziemy wam pomagać. Poświęcili energię i czas na to, żeby zabezpieczyć tą słabą stronę, tak? Żeby ona działała, ale oni powiedzieli, my nie zaniedbamy tego, do czego Bóg nas wezwał. Słowa Bożego i modlitwy. Więc to jest również przestrzeń do rozmowy i dyskusji na poziomie zboru, na poziomie Kościoła, gdzie Bóg chce nas prowadzić i wyposaża nasz Kościół do wykonywania konkretnych zadań. I jeśli skupimy się na rzeczach, na których jesteśmy słabi i poświęcimy całą energię, to nie osiągniemy celu, do którego Bóg nas wzywa, ponieważ wyssiemy się i zakopiemy się w rzeczach, do których... które są ważne, nie mówię, że nie, absolutnie nie to chcę powiedzieć, one są ważne i na pewno te 20 przynajmniej procent energii musi być włożone w to, żeby zabezpieczyć te dziedziny, te obszary. Natomiast 80% energii, zasobów powinno być włożone tam, gdzie nasz zbór ma swoje obdarowanie, ma swoje takie Boże cele i Boże prowadzenie. Więc pamiętajcie, jedyne słowo w trybie rozkazującym, które jest w wielkim nakazie misyjnym, WNM, to jest słowo?
Czyńcie.
Czyńcie. Kim czyńcie?
Uczniami.
Uczniami. Czeladnikami. Czyńcie przestrzegać, wykonywać, działać, robić wszystko, co wam przekazałem. Będzie tu oczywiście jakiś procent wiedzy, takiej wiedzy technicznej, prawda, i tak dalej, natomiast nacisk jest na praktykę, nacisk jest na wykonywanie tego, co Chrystus nam przykazał. Idąc na cały świat, czyńcie uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami. W takim procesie ja jestem z wami. Po wszystkie dni, aż do końca tego wieku. Ja jestem, w czymś takim jestem. To jest moja misja. To jest moja wizja. To jest moja wizja, a ty jesteś wezwany do tego, żeby ją wykonywać. Chrystus mówi, to jest moja misja, to jest mój cel, a ty idź. Nie, ty czyń. Ty czyń. Czyń uczniami. Wszystkie narody. Więc ewangelizacja musi być, czy misja musi być dla nas czymś więcej. Musi być dla nas poświęceniem czasu, spędzeniem czasu, nauczeniem, wzięciem czeladnika i przygotowaniem go do tego. Amen?
Amen.
Amen. Słuchajcie, powstańmy przed Bogiem. Poproszę o kilka modlitw. I dzisiaj ze względu na to, że zaczynamy już się trochę śpieszyć, robimy w naszym... Dobra, może okej, pomódlmy się i zaraz powiem.